Przeprowadziłem w swoim życiu setki rozmów kwalifikacyjnych. Osobiście do własnych firm zrekrutowałem już ponad 100 pracowników i bardzo mi zależy, żeby kandydaci, którzy do mnie przychodzą, wypadali dobrze, bo niektórzy po prostu zwyczajnie nie potrafią się sprzedać, bądź o pewnych rzeczach nie pomyślą. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych, które ja z perspektywy prezesa dwóch firm obserwuję i jak im zaradzić. Zaczynajmy. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o rekrutacji. Być może jesteś jeszcze na takim etapie w swojej firmie, podobnie jak ja, że w niektórych procesach rekrutacyjnych uczestniczysz samodzielnie. Być może masz od tego dedykowany zespół, zewnętrzną firmę, wsparcie konsultacyjne, obojętne i zastanawiasz się, czy ten proces przebiega po prostu dobrze. I żeby być w stanie powiedzieć, czym jest dobrze, to należałoby stwierdzić, że jednym z tych elementów jest po prostu ocena kandydata i jego zachowań. Z drugiej strony, być może jesteś właśnie potencjalną osobą szukającą pracy, trafiłaś na ten odcinek i myślisz sobie, co trzeba zrobić, żeby na rozmowie kwalifikacyjnej dobrze wypaść. I tak się składa, że w tym jednym wspólnym punkcie obie te potrzeby i obie te perspektywy się spotykają. I dzisiaj opowiem, co mnie zawsze najbardziej boli jako prezesa dwóch organizacji, kiedy mam już okazję prowadzić z kimś rozmowę kwalifikacyjną i ta osoba popełnia, a są to popełniane wciąż, te same błędy. Błędów, które przygotowałem, jest 5, przejdźmy sobie przez nie krótko i sprawnie, począwszy od pierwszego. Błędem numer 1, gdzie jestem, powiem szczerze, absolutnie szokowany, że ten błąd w ogóle występuje, jest nieprzygotowanie do tego, z kim się rozmawia. Jak można aplikować gdzieś do pracy, angażować swój czas, siły, środki, pojechać być może do siedziby, bądź rekrutować się zdalnie i nie wiedzieć, co robi firma. Nie wiedzieć, z jaką osobą de facto rozmawiasz, jeżeli zostałeś wcześniej zakomunikowany i tej osoby nie sprawdziłeś. Nie wiedzieć na przykład, jacy są podstawowi klienci firmy, albo co de facto firma robi, jakie są jej usługi. Zauważyłem, że nadspodziewanie często na przykład jest tak, że ktoś rekrutuje się do agencji marketingowej i nie sprawdza, czy ta agencja ma jakieś konkretne portfolio usług, jakąś specjalizację, po prostu tego nie robi. I to wychodzi w praniu, na przykład w sposobie, w jaki dana osoba mówi o swoich obowiązkach, czy jak próbuje się odnosić do firmy i tak dalej. Stąd pierwszym absolutnie niewybaczalnym grzechem jest brak przygotowania. Jeżeli już ktoś z perspektywy firmy, rekruter, być może ktoś na jakimś stanowisku kierowniczym, twój być może przyszły szef, poświęca czas na taką rozmowę i zauważy, że nie jesteś przygotowany od tej strony, to uwierz, że będzie to duży minus dla twojej kandydatury, bo prawdopodobnie zostanie to potraktowane w ten sposób, że aplikujesz do wszystkich, gdzieś tam trafisz na rozmowę i a nuż się uda, że akurat cię przyjmą. I nie chodzi teraz o to, bo już jestem w stanie wyobrazić lawinę komentarzy od potencjalnych kandydatów, którzy mówią, no tak, i co jeszcze, mamy przez stołek skakać i tak dalej, żeby tylko zadowolić jaśnie pana dającego nam pracę. Nie, chodzi po prostu o to, że w twoim własnym interesie powinno być wiedzieć, z kim, nad jakimi potencjalnie projektami i w jakim zakresie będziesz pracować. W końcu chyba chcesz w tej organizacji, skoro się tam rekrutujesz, odnieść sukces. Więc grzech numer 1, brak przygotowania do rozmowy. Co po części wychodzi, a po części wiąże się bardzo często z błędem numer 2, brakiem pytań. Zawsze traktuję rozmowę kwalifikacyjną jako rozmowę właśnie, a nie monolog tudzież odpytkę. Natomiast jest spora część rozmów kwalifikacyjnych, która jak odpytka wygląda. Z dwóch powodów. Albo osoba, która kogoś rekrutuje, nie daje przestrzeni na pytania. Błąd po stronie rekrutującego. Albo niestety kandydat żadnych pytań nie ma. Kiedy my prowadzimy rozmowy kwalifikacyjne, na przykład ja wspólnie z Łukaszem od nas z HR-u, którego pozdrawiam, to na samym początku zawsze przedstawiamy pewną agendę tego spotkania, że na początek my mamy szereg pytań do tej osoby, a potem pozostawimy jej przestrzeń na pytania i zazwyczaj staram się, żeby proporcje między jedną a drugą częścią były mniej więcej równe. Ja na przykład mam przez pół godziny kilka bardzo konkretnych pytań do osoby, z którą rozmawiam i liczę na to, że ona również może mieć właśnie dużo pytań do mnie, więc muszę zostawić odpowiednio dużo czasu na to, a nie jakieś tam ostatnie 5 minut i taka kurtuazja, że ma pan jakieś pytania, o te dwa, o przepraszam, musimy już kończyć. Więc traktuję ten aspekt bardzo poważnie. Niestety, taką najgorszą potencjalną reakcją, z którą można się spotkać, jest reakcja typu, nie, nie mam pytań, w zasadzie już wszystko wiem. Jeżeli oczywiście w trakcie procesu rekrutacyjnego. Były wcześniejsze spotkania z innymi osobami i tam taki kandydat wszystkie możliwe pytania, które miał, zadał. Zadał je wcześniej mailem czy cokolwiek, to taka sytuacja jest jak najbardziej okej. Gorzej, jeżeli jest to ten ostatni element, ostatnia, czy też pierwsza sytuacja, w której w ogóle taka przestrzeń na pytania pada i ktoś tych pytań w ogóle nie miał. I ponownie, jakkolwiek ofensywnie by to nie brzmiało, ja zachodzę w głowę, jak można rekrutować się do jakiejś organizacji i nie mieć żadnych pytań. Na przykład chociażby właśnie o to, z kim firma pracuje i czy pracuje być może również z innym profilem klientów niż ten, który pokazuje na stronie. Pytania o własną pracę. Jednym z takich moich ulubionych pytań, które czasami mi się zdarza słyszeć, to pytanie, które jest trochę iteracją bądź wariacją na temat jednego pytania, co trzeba zrobić, żeby w tej firmie na tym stanowisku odnieść sukces. Czyli de facto pytanie o to, jak będę oceniany. Jakie są zachowania, które wspieracie, a jakie są, których nie tolerujecie. Z kim będę pracował, jak wygląda zespół, jakie są kompetencje w tym zespole. Czy jest coś, co menadżer szczególnie ceni, czy jest coś, czy są jakieś cechy, których nie akceptuje i tak dalej, i tak dalej. Jak pracownik będzie oceniany, jak będzie feedbackowany i jak często. Czasami może być właśnie tak, że nawet z perspektywy kandydata zadanie tych pytań powinno być w twoim najlepszym interesie. Jeżeli się okaże, że firma zapytana o to, jak ocenia pracownika, jak go feedbackuje, powie, no jak to, jak normalnie, w sensie wcale, jak jest dobrze, to nic nie mówimy, a jak jest źle, to opierdzielamy, mówiąc dość humorystycznie, choć niestety często nie, to w takim razie nad taką firmą należałoby się zastanowić, czy na pewno chcecie tam rekrutować, skoro nie mają takich rzeczy oprocesowanych. Czy wreszcie inne pytanie, jakie będą moje cele przez pierwsze miesiące? Po czym poznam, że idziemy w dobrym kierunku, bo prawdopodobnie ta umowa będzie zawierać jakiś okres próbny, czy będziemy umówieni na konkretne rzeczy, które podczas tego okresu muszę zrobić. Może się okazać, że po drugiej stronie ktoś nawet nie jest na te pytania przygotowany i nawet o czymś takim nie pomyślał, co też jest okej, organizacje są na różnym etapie rozwoju i może to właśnie twoje pytanie będzie punktem zapalnym, no, czy naszej punktem inspiracji, żeby nad czymś takim się pochylić, coś takiego wdrożyć w organizacji i na pewno będzie to duży i mocny wyróżnik twojej kandydatury. Gość nam zadał takie pytanie o rzecz, o której nawet nie pomyśleliśmy, a w sumie powinniśmy ją mieć. Lepiej się tak, czy łatwiej będzie się tak wyróżnić, niż nawet odpowiedziami na pytania, które zadawał tobie ktoś. A swoją drogą są to również rzeczy, na które ty jako osoba rekrutująca powinieneś być potencjalnie przygotowany bądź przygotowana. Takie pytania są jak najbardziej ok, powinny nawet paść. A niestety tym błędem numer dwa właśnie jest to, że bardzo często pytań nie ma w ogóle. Błąd numer trzy z kolei to coś, co nazwałbym mętnymi odpowiedziami i to mi się zawsze kojarzy z kiepskimi sprzedawcami. Ostatnio anegdotka, miałem okazję być na pewnej konferencji i na tej konferencji tak się akurat złożyło, że ktoś sprzedawał jeszcze przy okazji programy szkoleniowe. I była sobie osoba, która tak chodziła po sali, łowiła ludzi w trakcie przerw i próbowała im te programy szkoleniowe sprzedawać. A ja, osoba, która jako konsultant sprzedaży często tego typu rozmów odsłuchuje po czasie, czyli im współuczestniczy, no to już zboczenie zawodowe, nadstawiłem ucha, mówię, idę zobaczyć, jak ktoś sprzedaje. I słucham, jak stoi sobie człowiek w kolejce, po kawę bodajże, i osoba odpowiedzialna za sprzedaż w tamtej firmie od programów szkoleniowych mówi, no bo widzi pan, my tu mamy takie bardzo fajne programy, one są naprawdę super, to są w ogóle małe grupy, wszyscy użytkownicy są mega zadowoleni, tam się zdobywa świetne umiejętności i po prostu to są świetne programy, proszę pana. To pan kupuje, czy za tydzień pan kupi? I kurczę, poza tym ostatnim fragmentem, to chciałbym, żeby to była jakaś taka moja parodia tego, jak to wyglądało, ale tak to właśnie wyglądało. Nie padały tam żadne konkrety. I potem się często poznaje kiepską gadkę, w cudzysłowie, sprzedażową od tej opartej właśnie na faktach, wynikach, anegdotach, liczbach, czymkolwiek bądź. I to mi się rymuje z typową rozmową kwalifikacyjną, gdzie jednym z pytań, które na pewno możesz się spodziewać, jest właśnie pytanie o pewne aspekty twojego CV czy kariery i na zasadzie, hej, co robiłeś, jak tam byłeś, bądź co robiłeś, jak tam byłaś. I niestety bardzo często kandydaci, nawet ci, którzy mają dobre doświadczenie, będą odpowiadali dość mętnie. Na zasadzie, no, robiłem taki projekt, to był ważny projekt, ja w tym projekcie tam uczestniczyłem, odpowiedziałem za to i za to. I dobry rekruter, na pewno, bądź osoba, która po prostu za ten proces jest odpowiedzialna, będzie cię próbował pociągnąć za język. Więc albo od razu trzeba przejść do konkretu, albo mieć się przygotowane, bo niestety często się okazuje, że właśnie jak się ktoś konkretnie dopyta, no a co tam robiłeś, to się okaże, że a maile forwardowałem. Czasami, zauważyłem to niestety, jest tak, że ktoś przypisuje sobie zasługi innych członków zespołu, albo przedstawia jako swój projekt, którego był tylko częścią. To też nie jest dobre. Odpowiadałeś za jakiś wycinek? Powiedz, że robiłeś ten wycinek, bo to i tak wyjdzie. wyjdzie po czasie albo wyjdzie w trakcie takiej rozmowy. Plus to, czego też należy unikać, to jest takie opisywanie przepompowanymi słowami małych rzeczy. Ktoś pisze sobie, że zajmował się optymalizacją procesów w organizacji, a zapytany na rozmowie, na czym to polegało, to powie, że zmienił klienta pocztowego albo zmienił sposób tagowania kolorków w kalendarzu w Google. I jakoś tak trochę no fajnie, ale wrażenie po tej optymalizacji procesów opada. Podczas gdy na początku, gdyby padło po prostu wprost, że zrobiłem to i to i to miało taki i taki wynik temu, z tego wynikało i dlatego było ważne, to wrażenie mogłoby być zupełnie inne. Więc ogólnikowe, mętne odpowiedzi to jest błąd numer 3, a z nim powiązany jest błąd numer 4, złe prezentowanie swoich osiągnięć. Więc są osoby, które mają nawet świetne doświadczenie na własnych stanowiskach, ale, i tu wracamy do początku odcinka, nie potrafią tego sprzedać. Krążą wokół krzaka, jak to mówią anglosasi, beat around the bush, i nie mówią wprost. I powiem szczerze, że zarówno z rozmów z innymi osobami, które rekrutują, bądź prezesami, menedżerami i tak dalej, jak i moje własne doświadczenie pokazuje mi, że idealnym takim schematem, którego wręcz łakniemy na rozmowach tego typu, jest schemat następujący. Była sytuacja X, zrobiłem, bądź zrobiliśmy jako zespół Y i z tego wyszło Z. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i powie na przykład, że zauważyłem, co ktoś zauważył i mi zlecił, że w firmie jest problem na przykład z wyświetlaniem strony internetowej, znalazłem osobę w sposób taki i taki, która miała się tym zająć i w efekcie strona została poprawiona, a dzięki temu jeszcze na przykład zwiększył się współczynnik konwersji bądź coś, to ja mówię, o kurczę, idealna sytuacja. Ktoś, kto rozumie cały proces, potrafi go w logiczny sposób przedstawić. Bo to oznacza, że potrafi analizować własną pracę, to oznacza, że być może taka osoba będzie dużo lepiej komunikowała się na projekcie z innymi osobami. Umiejętność komunikacji jest w biznesie kluczowa. Umiejętności można nabyć, komunikację wyszlifować trudniej. A już taką umiejętność autoanalizy i introspekcji w kontekście własnej pracy jeszcze trudniej. Więc jeżeli chcesz nad jednym aspektem tego, jak wypadasz w pracy albo obecnej, albo na rekrutacji wyszlifować i chcesz poznać właśnie to, czego najbardziej pragną osoby takie jak ja po drugiej stronie, to będzie to właśnie ta perspektywa prezentowania własnych osiągnięć. A na takim szerszym kontekście to dobre case study, dobra opinia klienta na stronie, dobry opis usługi przeprowadza człowieka właśnie przez taką ścieżkę. W punkcie wyjścia jest X, potem zrobiliśmy bądź zrobimy Y i na końcu było bądź będzie Z. Dlatego właśnie case study jest tą najpotężniejszym rodzajem materiału marketingowego, bo tą całą ścieżkę człowiekowi prezentuje. A skoro przy prezentacji jesteśmy, to błąd ostatni, piąty. Prezentacja własnych umiejętności. Jest taki stary dowcip o coachach, skoro dzisiaj o konferencjach i sprzedaży szkoleń było, który pewnie znasz, że spotyka się dwóch coachów i jeden mówi do drugiego, kurde, chciałbym zarobić $1,000,000. A ten drugi mówi, mogę ci powiedzieć, jak to zrobić. A ten pierwszy odpowiada na to, powiedzieć, to ja mogę, ale jak zarobić. I to jest ta różnica między tym, czy ktoś umie realnie opowiedzieć o czymś, ale czy też potrafi to zaprezentować, że to robi. I czasami niestety jest tak właśnie, że ktoś potrafi bardzo długo opowiadać od strony teorii bądź założeń, procesów, jak się pewne rzeczy robi, ale albo tego nie robił, był tylko odpowiedzialny za delegowanie zadań gdzieś indziej, bądź po prostu współuczestniczył w tym, obserwował, ale tego nie robił, albo w ogóle tego nie robił, ale jest dobry w zakresie mówienia o czymś. Niestety bądź niestety znajdzie się sytuacja, w której ktoś cię za tym złapie. Będą oczywiście rekruterzy czy osoby zaangażowane w rekrutację, które wezmą taką rozmowę za dobrą monetę i to wystarczy, tylko potem po przyjęciu mogą być problemy w firmie i ta kariera może być krótka. Natomiast będą rekruterzy, którzy postanowią wystawić to na test. Najczęściej jest to wystawiane na test w dwa sposoby. Z tego biorą się na przykład zadania na etapie rekrutacji. U nas często, szczególnie na stanowiska specjalistyczne, takie zadania są. Ludzie te zadania przygotowują, odsyłają i powiem szczerze, po pierwsze bardzo często widać, i to łatwo wykryć, które zadania były robione czatem GPT, bo są tak zbyt gładko, neutralnie, dziwnie napisane. Ale jest też bardzo łatwa metoda, żeby te zadania ogarnąć. Bierze się kogoś na rozmowę, bierze się jego zadania i prosi się o komentarz albo przejście tych zadań. I nagle się okazuje, że faktycznie zrobił to czat i nikt tego nawet za bardzo nie sprawdził, bo swoich własnych, w cudzysłowie własnych, odpowiedzi nawet nie pamięta. A drugi wątek, który może być, to przygotowanie się na potencjalną scenkę. Powiem uczciwie, ja na przykład mam coś takiego, że kiedy rekrutuję na stanowiska związane z SEO, to mniej więcej w połowie rozmowy przerywam i mówię, dobrze, a teraz przeanalizujemy przykładowy scenariusz i ja ci to udostępniam narzędzia, zadanie jest takie i takie i proszę cię bardzo, zrób to dla mnie. I patrzę, jak ktoś pracuje i proszę go o taki metakomentarz w trakcie do tego, co robi, dlaczego robi. I będzie często tak, że tacy kandydaci na tym etapie odpadają. Czy jesteś na to przygotowany, na taką stresową sytuację na poziomie rekrutacji? Czy drugi przykład? Rekrutacja handlowca. Również mówię, teraz wyjdź z tego kola, wyobraź sobie, że będziesz mieć rozmowę taką i taką, daję jakiegoś przykładowego briefa i poprowadź ze mną przykładową rozmowę. Albo opowiedz, zaprezentuj mi takiego case'a. I potem mówię źle, jeszcze raz zaprezentuj, a popraw to i to. I patrz, jak szybko na to człowiek reaguje, bo też tej szybkiej reakcji będę na przykład oczekiwał później w pracy. Czy jest to stresujące? Jest, ale na to się należy nastawić, bo generalnie życie jest stresujące, praca bywa też. Więc to jest też ten element, który takie osoby jak ja będą badać. I na to należy się po prostu nastawić. A po drugie, jeżeli no wiesz, jak się swoją robotę robi, to nie powinno cię to w tym momencie, w cudzysłowie, załamać i na pewno będziesz w stanie coś takiego przerobić. A będą takie rekrutacje, w których takie aspekty, rzeczy w trakcie się po prostu pojawią. A zauważyłem, że wielu kandydatów się zwyczajnie w tym momencie blokuje, a szkoda. Być może fajne osoby przez ten stres stracą wysoką ocenę, pozycję, którą miały przed taką rozmową i może być ją wówczas ciężko odbudować. Podsumowując więc, takie typowe błędy, które ja obserwuję, a których nie chciałbym obserwować, bo chciałbym mieć samych fajnych i świetnie przygotowanych kandydatów, to nieprzygotowanie do rozmowy, z kim w ogóle się rozmawia, o czym i dlatego z tą konkretną firmą. Po drugie, brak pytań, jak można gdzieś się rekrutować i niczym się nie interesować, co po drugiej stronie mnie potem czeka. Po trzecie, mętne odpowiedzi. To był fajny program i wszyscy są z niego zadowoleni. Po czwarte, złe prezentowanie własnych osiągnięć. Bez tej struktury było, zrobiliśmy, wyszło Z. I po piąte, niegotowość na prezentację swoich umiejętności podczas tej sztucznej, ale jednak sytuacji, którą jest rozmowa kwalifikacyjna, gdzie ktoś może powiedzieć, sprawdzam i weź mi to teraz, posta napisz, weź mi to coś zanalizuj, weź mi to coś pokaż, weź odegraj ze mną krótką scenkę sprzedażową. Jeżeli na poprawę tych wszystkich rzeczy się nastawisz, to gratuluję, a ty z kolei jako osoba rekrutująca, jeżeli jesteś akurat po tej stronie, to myślę, że tymi pięcioma elementami powinieneś się kierować podczas następnej rozmowy kwalifikacyjnej, próbując wyłuskać tych potencjalnie najlepszych kandydatów z puli, z którymi jesteś już na etapie rozmów właśnie. Tyle dziś to wszystko. Bardzo dziękuję ci za uwagę, za wysłuchanie. Daj znać, czy tego typu tematyka również jest dla ciebie interesująca i raz na jakiś czas mogłaby się na tym kanale pojawiać. A tymczasem życzę ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć!